liturgia miejscem spotkania z Chrystusem. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś kolejna katecheza o zbawczej obecności Chrystusa w liturgicznych znakach, a zwłaszcza w znakach sakramentalnych. Mówiliśmy o tej obecności w sakramencie Eucharystii, w sakramencie chrztu, w sakramencie pokuty i pojednania. Dziś chcemy rozpocząć katechezę, czy katechezy o tej obecności Chrystusa w doświadczeniu choroby i cierpienia, czyli sakrament namaszczenia chorych. Zaczniemy może troszeczkę nietypowo w porównaniu do poprzednich audycji, aby móc wskazać, jakie są korzenie tego sakramentu, a potem powiedzieć, czym on jest i co daje człowiekowi, który doświadcza cierpienia i choroby. Ciężka i nieuleczalna choroba. Medycyna zawiodła. Co robić? Pozostaje ostatnia deska ratunku. Udać się do jakiegoś uzdrowiciela, psychoterapeuty, znachora lub innego specjalisty tego rodzaju. Często pocztą pantoflową przekazywane są wiadomości o cudownych uzdrowieniach, których sprawcą był ten czy inny cudotwórca. Wystarczyło wahadełko, różdżka czy dotyk rozgrzanej dłoni i stał się cud. Teraz tylko zapłacić odpowiednią kwotę i cieszyć się odzyskanym zdrowiem. Do powrotu do domu. Najczęściej tak to się kończy. Codziennie doświadczenie pokazuje nam, że często zapominamy o dobrej nowinie, którą Jezus przyniósł także ludziom doświadczonym chorobą. Nie wierzymy w uzdrowieńczą moc Jezusa, który wciąż żyje w swoim Kościele, wciąż zbawczo działa. Łatwiej nam często wierzyć w moc różnych uzdrowicieli, terapeutów i psychologów. I właśnie tam często szukamy uzdrowienia z naszych chorób. Czy znajdujemy? Czy nie jesteśmy podobni do owej kobiety cierpiącej kilkanaście lat na krwotok, która cały swój majątek wydała na uzdrowicieli i jeszcze gorzej się miała? Tymczasem jedno spotkanie z Jezusem przywróciło jej zdrowie. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Salvifici Doloris tak pisał. W swej mesjańskiej działalności wśród Izraela Chrystus przybliżał się nieustannie do świata ludzkiego cierpienia. Przeszedł dobrze czyniąc, a czyny te odnosiły się przede wszystkim do cierpiących i oczekujących pomocy. Uzdrawiał chorych, pocieszał strapionych, karmił głodnych, wyzwalał ludzi od głuchoty, ślepoty, trądu, opętania i różnych kalectw. Trzykrotnie przywrócił umarłego do życia. Był wrażliwy na każde ludzkie cierpienie, zarówno cierpienie ciała, jak i duszy. To słowa świętego papieża. Służba uzdrawiania mocno wpisała się w publiczną działalność Jezusa. Można powiedzieć, że stanowiła ona centralne miejsce w Jego zbawczej misji. Uczniom Jana Chrzciciela tak opisuje swoje posługiwanie. Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. Najstarsza tradycja chrześcijańska ukazywała Jezusa jako wielkiego lekarza, który leczył ludzi z wielu chorób. Wystarczy wspomnieć, że na 32 cuda dokonane przez Jezusa i opisane w Ewangeliach, aż 25 to uzdrowienia chorych. Rzeczywiście, czytając Ewangelię, można odnieść wrażenie, że z każdego miejsca przybywali do Jezusa ludzie dotknięci różnymi chorobami. W spotkaniach z chorymi Jezus był zawsze wewnętrznie poruszony, okazywał im swoją miłość, zrozumienie i solidarność. Uzdrowienia dokonane przez Jezusa obejmują szeroką gamę chorób. Możemy tu wymienić gorączkę, trąd, paraliż, suchą rękę, krwotok, epilepsję, ślepotę, głuchotę czy człowieka głuchoniemego. Szczególne miejsce w działalności terapeutycznej Jezusa zajmowały egzorcyzmy. Jezus uwolnił wielu ludzi opętanych przez złe duchy. Zdarzały się także przypadki wskrzeszenia umarłych, o czym wspominają Ewangelie. Jezus uzdrawiał chorych mocą, która od Niego pochodziła, oraz skutecznością swojego słowa. Uzdrowienie obejmowało całego człowieka, czyli jego ciało i jego ducha. Dlatego Jezus, uzdrawiając, mówił jednocześnie o odpuszczeniu grzechów. uzdrawiając człowieka, Jezus przywracał mu godność i miejsce w społeczności. Trzeba pamiętać, że wiele chorób wykluczało z życia społecznego i religijnego. Uzdrowienia dokonywane przez Jezusa były znakiem miłości Boga do ludzi cierpiących i będących w potrzebie. Objawiały jednocześnie, że Bóg pragnie uwolnić ludzkość od wszelkiego zła. Wszystkie uzdrowienia zapowiadały ostateczne zbawienie człowieka, którego sprawcą jest Jezus Chrystus. To On rzeczywiście nas zbawił. I znakiem tej powszechności zbawienia i całościowej wizji zbawienia są uzdrowienia chorych, które są opisane w Ewangeliach. Kiedyś w szpitalnej sali chora kobieta zagadnęła kapelana. Jezus był Bogiem i dzięki temu mógł uzdrawiać ludzi z różnych chorób. Wiara w uzdrowieńczą moc Chrystusa nie sprawia mi żadnych kłopotów. Natomiast mam wątpliwości w uzdrawiającą moc księży. Czy można mówić o takiej mocy? Jezus podczas swojej publicznej działalności uzdrawiał wielu ludzi, którzy do Niego przybywali lub byli przenoszeni przez najbliższych. Uzdrowienia były znakiem przychodzącego Królestwa Bożego oraz zwycięstwa Jezusa nad złem. Dziś zmartwychwstały Chrystus kontynuuje swoją misję zbawczą w Kościele. Swoje zbawcze dzieło realizuje przez powołanych przez siebie apostołów oraz ich następców, którymi są wszyscy biskupi, a współpracownikami biskupów są prezbiterzy, księża, którzy włączają się w posługiwanie służące zbawieniu. Można powiedzieć, że ten proces przekazywania władzy uzdrawiania Kościołowi zapoczątkował sam Jezus, który posyłając uczniów, aby głosili Ewangelię, dał im władzę wypędzania złych duchów i uzdrawiania z różnych chorób. Pierwszą taką misję apostolską opisuje święty Marek Ewangelista. Oto jego słowa. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. A zatem uzdrawianie chorych i wypędzanie złych duchów miało uwiarygodnić głoszoną przez nich dobrą nowinę, że już przyszło do nich Królestwo Boże. Dar uzdrawiania uczniowie otrzymali od Jezusa nie dla samych siebie czy dla ukazywania własnej mocy. Oni mogli uzdrawiać tylko w imię Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że tym, który uzdrawiał, był właśnie Jezus, bo w znaczeniu biblijnym wykonywać jakieś działanie w imię kogoś oznaczało przywołanie tego kogoś. A kiedy my mówimy, że uczniowie uzdrawiali w imię Jezusa Chrystusa, to znaczy czynili to Jego mocą, to oni Go przyzywali, to On przez nich działał. Należy podkreślić, że misja uzdrawiania będzie trwała do końca świata. Tuż przed swoim wstąpieniem do nieba Jezus wezwał swoich uczniów, aby szli na cały świat i głosili Ewangelię. A głoszeniu dobrej nowiny będą towarzyszyły następujące znaki, jak mówi ewangelista Marek. Wyrzucanie złych duchów w imię Jezusa oraz uzdrawianie chorych. Właśnie te znaki potwierdzą skuteczność i prawdziwość zbawienia przyniesionego przez Jezusa Chrystusa. I tak na początku misję głoszenia Ewangelii, której towarzyszyło uzdrawianie chorych, podjęli apostołowie. Dzieje apostolskie opisują działalność świętych apostołów Piotra i Pawła, którzy głosili dobrą nowinę i przy tym uzdrawiali chorych. I tak Piotr dokonał następujących uzdrowień. Człowieka chorego w świątyni jerozolimskiej, sparaliżowanego Eneasza z Liddy oraz wskrzeszenia Tabity z Jafy. Natomiast święty Paweł uzdrowił paralityka z Listry, opętaną niewolnicę w Macedonii, ojca Publiusza na Malcie, który cierpiał na gorączkę i biegunkę. Święty Paweł dokonał także cudu wskrzeszenia Eutycha w Troadzie. Trzeba podkreślić, że uzdrowienia zawsze dokonywały się w imię Jezusa Chrystusa. Apostołowie podkreślali w ten sposób, że sprawcą uzdrowień jest właśnie Chrystus, zmartwychwstały Chrystus, który żyje i działa w swoim Kościele. Oprócz tych konkretnych uzdrowień, Dzieje Apostolskie mówią o uzdrowieniach dokonywanych przez uczniów Chrystusa w sposób ogólny. W Dziejach Apostolskich czytamy: wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Uzdrowień dokonywał także Szczepan i Filip. We wszystkich przypadkach dar uzdrowienia był konsekwencją głoszenia dobrej nowiny i przywołania imienia Chrystusa Zmartwychwstałego. Święty Paweł w swoim nauczaniu dar uzdrawiania wymienia pośród wielu charyzmatów, którymi Chrystus przez Ducha Świętego obdarował Kościół. Ten dar ma zawsze wymiar służebny, winien przyczyniać się do rozwoju Królestwa Bożego oraz służyć innym ludziom, zwłaszcza tutaj ludziom chorym i cierpiącym. Kiedy my, kapłani, słyszymy takie prośby od różnych ludzi: niech się ksiądz za mnie pomodli, bo idę na poważną operację. Albo chciałem zamówić mszę świętą za mojego męża, żonę, ponieważ wykryto w jego organizmie groźny nowotwór. Mojej chorej sąsiadce pomogła modlitwa sióstr karmelitanek. No właśnie, modlitwa i choroba. Czy można połączyć te dwie, przecież zupełnie inne rzeczywistości? Na to pytanie odpowiada nam święty Jakub, który w swoim liście napisał: spotkało kogoś z was nieszczęście, niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony, niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Modlitwa dobra na wszystko, tak można by powiedzieć po przeczytaniu tego fragmentu listu świętego Jakuba. Sobór Trydencki uznał ten tekst jako biblijny fundament ustanowienia i praktyki sakramentu namaszczenia chorych. Zawarte są w nim wszystkie elementy, które składają się na dzisiejszą liturgię sakramentu chorych. A zatem są kapłani jako szafarze, jest modlitwa pełna wiary, namaszczenie olejem w imię Chrystusa oraz mamy skutki czynności wykonywanych przez kapłanów. Należą do nich zbawienie, podźwignięcie w chorobie i odpuszczenie grzechów. Odnosząc się do tekstu świętego Jakuba, warto tutaj podkreślić pewne elementy. Jakub mówi o kapłanach Kościoła. To są starsi i przełożeni wspólnot chrześcijańskich, którzy są wezwani do człowieka chorego, aby się nad nim modlili. Istniało powszechne przekonanie o skuteczności modlitwy ludzi świętych i sprawiedliwych. I takie świadectwa mamy zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Tutaj takimi ludźmi powinni być kapłani. I dlatego nie należy się dziwić, że właśnie do nich zwracano się z prośbą o modlitwę. Modlitwie pełnej wiary winno towarzyszyć namaszczenie świętym olejem. W Piśmie Świętym olej był znakiem bogactwa, obfitości i powodzenia. Bardzo często używano go także jako lekarstwo. Biblijne znaczenie oleju, czyli obfitość, pomyślność, zdrowie, moc, pokój, radość, zadowolenie, pełnia i głębia, pozwalają stwierdzić, że olej wskazuje także na dary Ducha Świętego. Modlitwa i towarzyszące jej namaszczenie według Jakuba mają dokonać się w imię Pana. Tak jak mówiłem, w starożytności i w świecie biblijnym powoływać się na kogoś imię oznaczało działać mocą tej osoby. Imię wskazywało na osobę i wezwanie imienia było równoznaczne z przywołaniem i uobecnieniem tejże osoby. W stwierdzeniu, aby modlić się w imię Pana, znajduje się źródło skuteczności działań kapłanów, którzy przychodzą do chorego. Uzdrowienie dokonuje się mocą skutecznej obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, który przez wezwanie swojego imienia jest obecny i zbawczo działa. Modlitwa zalecana przez Jakuba ma być modlitwą pełną wiary. Właśnie skuteczność modlitwy ściśle wiąże się z wiarą. Tym, co skłania chorego do modlitwy, czy też do wezwania do siebie starszych Kościoła, jest właśnie wiara. Chory to człowiek ubogi, który w chorobie doświadcza swojej słabości i swojej bezradności. A jego modlitwa staje się wtedy dowodem, że pomocy spodziewa się od Boga. Poza tym modlitwa staje się konkretnym czynem, wypływającym z wiary nie tylko chorego, ale także z wiary wspólnoty chrześcijańskiej i jej kapłanów. Jest to wiara w spełnienie się słów Chrystusa. Wszystko, o co w modlitwie proście, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A zatem modlitwa wiary to dobra i skuteczna modlitwa. Tylko taka modlitwa może przynieść określone efekty. A według Jakuba są nimi zbawienie człowieka i uzdrowienie fizyczne, a także umocnienie w walce ze złym duchem i odpuszczenie grzechów. Modlitwa wypływająca z wiary zawsze przynosi określone skutki i zawsze jest skuteczna. To właśnie ona sprawia, że człowiek chory odzyskuje zdrowie oraz otrzymuje dar zbawienia. I właśnie te teksty biblijne, przywołanie Jezusa, jego terapeutycznej działalności, ale także terapeutycznej działalności apostołów Kościoła Apostolskiego, są takim wstępem do tego, by ukazać, jak dzisiaj Chrystus poprzez sakrament namaszczenia chorych zbawczo działa i pragnie dotykać swoją uzdrawiającą miłością ludzi chorych, ludzi cierpiących, ludzi, którzy są otwarci na Jego łaskę, na Jego działanie. I konkretnie o sakramencie namaszczenia chorych powiemy w następnej katechezie. Szczęść Boże!